Господин с вами.
Пане с вами.
Мука Господина нашего Иисуса Христа по Марку.
Мука нашего Пана Иисуса Христуса według Świętego Marka.
Pascha i bezkwasni kruchowi.
Dwa dni przed Paschą i świętym prześników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili, tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego, stłukła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzali się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku, wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciwniejsze mrali, lecz Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będę również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożywać Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżby ja? On im rzekł, jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, i choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych, a zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałujecie, to on, chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie, ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go uchwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi, uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne, a niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak oni mówią: ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo? Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci i niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj, także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: i tyś był z Nazareńczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał, nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwolnić im jednego więźnia, którego żądali. A był ten jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział, jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem, ukrzyżuj go. Piłat odparł, co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie i pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd, a gdy go wszyscy... A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony. Król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc, ej, ty, który burzysz przybytek, w trzech dniach go odbudujesz. Zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili, innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli, uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili, patrz, woła Eliasza, ktoś pobiegł i napełnił go napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
I zawiesa se chramska razdrie na dwoje od ozgór do dolie.
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Kiedy przebywali w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wielu innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiał udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Pańskie.
Draga bracio i sestre,
drodzy bracia i siostry, prorok Izajasz wiele stuleci wcześniej opisał wejście Mesjasza uroczyste. Mówi: oto przychodzi Twój Zbawiciel, oto przychodzi z Nim, przychodzi przed Nim nagroda. Teraz wielki świat rozkłada swoje szaty na drodze, a inni obcinają gałęzie z drzew i rozkładają na drodze. Wielu jednak przed Nim i za Nim woła: o Synie Dawidowy, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Lecz wiemy, ta euforia nie trwała długo, gdyż wypełniona była ziemskimi nadziejami. Zrozumiał to ojciec suchych dłoni, pokazany we współczesnym hiszpańskim dramacie. Biedny ojciec męczył się i próbował odnaleźć kogoś, kto by pomógł w jego misji, ale każdego dnia tylko dwie, trzy staruszki szły z nim do ciemnego ołtarza. Pewnego dnia został wysłany do miasta w górach, aby głosić Słowo Boże, i podczas tej wędrówki ogarnęła go burza śnieżna. Jego nogi zmarzły się, ręce również, i po tym ręce były niesprawne, nie mógł odprawiać już mszy świętej. Zwrócił się do Pana, i Pan podaruje mu dar, aby mógł korzystać ze swoich dłoni tylko podczas odprawiania mszy świętej. Od tej pory franciszkanin stał się przedmiotem podziwu. Zaczęli go wołać, nazywać, zapraszać. On jeździł od miasta do miasta i ludzie czekali na niego. Myślał, że w ten sposób może oddać chwałę Bogu. Ale pewnego dnia zauważył, iż naród wychodzi z kościoła, gdzie inny kapłan odprawia mszę świętą i przychodzili tam, gdzie on odprawiał mszę świętą. I wtedy tu zrozumiał, że nie chodzi już o pobożność, lecz o ciekawość, próżność i to, co zewnętrzne. Wtedy poprosił Boga, aby nigdy więcej nie powtórzył w nim tego cudu. A Pan, obserwując jego pokorę, powrócił mu wcześniejsze zdrowie i mógł korzystać ze swoich rąk w sposób naturalny. I znowu odprawiał mszę świętą wspólnie z tymi dwiema, trzema staruszkami, jak było na początku. Tak mówi ten dramat. My często zachowujemy się jak tych wielu, którzy wołali w Jerozolimie. My, którzy kochamy to cudowne, gotowi do zmiany, a może i gotowi do zdrady. Nieistniejący jak złamane gałązki oliwne, które jutro już zwiędną. Gdy Jezus wróci na ziemię, jak Go przyjmiemy? Czy nadal będziemy mieć słabą wiarę? Czy nadal będziemy mieć tą ludzką nadzieję i fałszywą miłość? W tym tygodniu, wielkim tygodniu, liturgia pragnie, aby z ołtarzy zostały zdjęte wszelkie ozdoby i ten biały ołtarz zostanie usunięty. Świątynia będzie otwarta, jak po ataku mocnego wiatru. Symbol jest to ubóstwa wielu dusz, symbol nieprzyjmowania łaski i odrzucania świętości. Na to odpowiedzieli mu pewni faryzeusze: nauczycielu, skarć swoich uczniów. A on powiedział, jeżeli oni zamilkną, to kamienie przemówią. I między nami jest wiele obłudników, którzy nie chcieliby, aby było to zewnętrzne chrześcijaństwo. Nie podobają im się obrzędy w kościele, nie podoba się śpiew, procesje i wszystko to nazywają to tryumfalizmem. Pragnęliby jakiejś religii dla aniołów, zapominając o tym, że my nie składamy się tylko z duszy. Gdy lepiej spojrzy się w tych osobach, w łatwy sposób odkryć faryzejską pychę i Judasz zdradził Jezusa. Stanowisko wielu w dniu Niedzieli Palmowej zmieniło się. To hosanna nagle stało się ukrzyżuj go. Dlaczego? Dlatego, że Łatwo jest iść z Jezusem, gdy zwycięża, a ciężko jest stać z Nim na drodze w stronę Kalwarii. Wszystkim tym, którym Jezus uczynił coś dobrego, opuszczają Go z powodu lęku lub z powodu atrakcyjności innych interesów. Nasza ludzka i chrześcijańska tragedia jest to niezdolność, abyśmy przeciwstawili się temu ziemskiemu wiatrowi, który łamie każde pragnienie nieba i pozostajemy jako nagie ołtarze, stajemy się pustką. Ta sama tragiczna zmiana widoczna również jest i u Judasza. Wcześniej z dumą, z chęcią szedł za Mesjaszem, a później wydał go i sprzedał go za 30 denarów. Bardziej nagi niż odkryty ołtarz, jego dusza podobna do ołtarza, gdzie jest miejsce, które należy do Pana, zajmuje fałszywa boskość, może boskość srebra, boskość zazdrości lub może boskość egoizmu. Ten dziś sprawdza, a co dzieje się z nami. Drodzy bracia i siostry, Wielki Tydzień rozpoczyna się z gałązkami oliwnymi podniesionymi w górę, a kończy się z krzyżem wzniesionym w górę, na którym oddaje się ofiara. W tym czasie przyjmowania Komunii Świętej Wielkanocnej ważne jest, abyśmy i my brali udział w zwycięstwie Jezusa i abyśmy prawdziwie korzystali z Jego odkupienia. Oto Jezus znów idzie naszymi ulicami i idzie pokorny i milczący na miejsce swojej ofiary.